Panie i panowie, to były wieści z zachodniej części naszej pięknej, szmaragdowej wyspy, w roli głównej jak zwykle Bogdan Ferenc, natomiast z Tomaszem Szóstkiem, skoro mówię Tomasz Szóstek, współgospodarz Studia Dublin, no to wiadomo, że będziemy przeglądać prasę irlandzką. Co prawda ja upierałem się, aby poopowiadać o tym, że ulica Parnell Street i Parnell Square zmieni swoje oblicze, tam wielkomilionowe nakłady będą szły po to, aby zremasterować, odświeżyć wygląd tej części centrum Dublina. Myślałem o tym, żeby trochę poopowiadać o deficycie, które związany jest z polityką Irlandii Północnej i Stormontem. To jest ten gmach, gdzie Irlandczycy z północy decydują o tym, jak będzie wyglądała polityka lokalna i prawo lokalne. Natomiast Tomasz Szóstek stwierdził, chyba jednak to będzie mało atrakcyjne dla naszych słuchaczy. Tak powiedziałeś, prawda?
Tak, i mieliśmy jeszcze trzeci temat, równie mało atrakcyjny, czyli brak miejsc w kostnicach szpitalnych.
Tak,
też
dokładnie.
Też chyba opuścimy ten wątek.
No tak, no problem polega na tym, że okazało się, że nasz premier Leo Varadkar twierdził, że nie ma z tym żadnego problemu, że o niczym nie słyszał, a po czym okazało się, że po prostu jego sekretariat, mówiąc w takim slangu młodzieżowym, nawalił zdecydowanie i zgłaszane wcześniej były te problemy.
Tak, patolodzy składali petycje już od wielu miesięcy i mówili, że sytuacja pogarsza się z tygodnia na tydzień. Drastyczne przykłady przetrzymywania zwłok na korytarzach szpitalnych nawet się zdarzały i ta cała afera wybuchła teraz. No i podobno środki się znalazły.
Od razu. Zabrzmiało horrorystycznie, jak to piątkową porą. Natomiast w poszukiwaniu ciekawych tematów dla słuchaczek i słuchaczy Radia Wnet programu Studio Dublin okazało się, że jest pewne nawiązanie i to dość kontrowersyjne do tego wszystkiego, o czym opowiadaliśmy 2 i 3 tygodnie temu, a mianowicie związane jest to z powstaniem wielkanocnym roku pańskiego 1916.
Tak, 7 maja w Irish Timesie ukazał się artykuł na 12 stronie, który moim zdaniem powinien mieć spore reperkusje. Zobaczymy, jak w następnych dniach odniosą się do tego komentatorzy irlandzcy. W każdym razie Patsy McGarry, który jest korespondentem do spraw religijnych w Irish Timesie, napisał dosyć krótki artykuł, ale bardzo brzemienny chyba w skutkach będzie, bo zakwestionował on znaczenie powstania wielkanocnego i jest to dosyć mocna sprawa. Wiąże się to z tym, że na tegorocznych obchodach powstania wielkanocnego, była 103. rocznica, pojawili się osobnicy ubrani tak, jak niegdyś ubierali się członkowie IRA, czyli w czarne berety, paramilitarne mundury i te nieodzowne, duże, ciemne okulary przeciwsłoneczne i przemaszerowali ulicami Dublina, czcząc kolejną rocznicę powstania i to bardzo Patsy McGarrymu się nie spodobało. Uważa on, że uroczystości, które organizuje państwo, nie powinno dochodzić do tego typu przemarszy jednostek, które stylizują się na jednostki, byłe jednostki Irlandzkiej Armii Republikańskiej. Co więcej, podważa jakby status tego powstania wielkanocnego i pisze, że powstanie 1916 roku było aktem kryminalnym przeprowadzonym przez samozwańców, którzy podnieśli zbrojne ramię, podnieśli broń przeciwko państwu brytyjskiemu, od którego wówczas Irlandia parlamentarnymi metodami się odłączała. To odłączanie się poprzez parlamentarne środki było popierane przez większość narodu irlandzkiego i tutaj atakuje personalnie Pearsa, który był jednym z przywódców powstania wielkanocnego, mówiąc, że nie konsultował on z irlandzkim narodem użycia siły i wzięcia na kwaterę głównej siedziby poczty irlandzkiej. No, są to bardzo mocne słowa i bezpośrednio myślę, że można nawiązać do, oczywiście dla nas Polaków, można nawiązać bezpośrednio do powstania warszawskiego. Są tu pewne analogie, no ale wyobraźmy sobie, że dowództwo powstania konsultuje z ludem Warszawy.
Robi na przykład referendum, takie utajnione, podziemne. na temat wybuchu powstania, czy nie. Natomiast jest to dosyć dziwne spostrzeżenie, bo przecież doskonale wiemy, że samo założenie zrywu narodowościowego, zrywu niepodległościowego, no jest związane z pewnym aktem walki, a więc przemocy, która ma na celu uzyskanie niepodległości. Więc tutaj rzeczonego pana w ogóle nie rozumiem, Tomaszu.
Ja również jestem daleki od zrozumienia intencji Pacji Magarego. On też pisze o tym, że Irlandia wybiłaby się na niepodległość właśnie przez te parlamentarne środki i myślę, że wielu historyków nie zostawiłoby na tak. Magarym suchej
nitki. Ja wiem nawet kiedy. Wtedy, kiedy te wszystkie kolonie zależne, terytoria od lat 50. i 60. ubiegłego wieku wybijały się na niepodległość. Przypuszczam, stałoby się wtedy dopiero.
Być może, nie wiemy. To byłaby historia alternatywna, ale faktem jest, że powstanie wielkanocne radykalnie przyspieszyło odzyskanie niepodległości przez Irlandię i być może właśnie tego potrzebowała historia Irlandii, żeby Irlandia stała się samodzielnym, niezależnym państwem. Tu są jeszcze, padają takie argumenty, że obchody rocznicy powstania wielkanocnego kiedyś w latach 60. prawie nie istniały i nie było oficjalnych uroczystości. Na przykład 75. rocznica w 91. roku nawet była w małej skali. To się dopiero zmieniło około roku 2006 po uzgodnieniach w Belfaście, po wielkopiątkowym porozumieniu i wtedy jakby wkroczyło państwo i państwo teraz urządza te oficjalne obchody, które są z wielką pompą. Na głównej ulicy Dublina przechodzi parada wojskowa, lecą samoloty wojskowe i jest to takie typowe państwowe święto i upamiętnienie tej rocznicy. I tutaj się pojawia kolejny zarzut Magarego, że państwo jakby zabiera, bo przypomnijmy, że te państwowe obchody są zawsze w niedzielę wielkanocną, bo było to powstanie wielkanocne tak zwane. I Pacy Magary mówi, że te obchody powinny być 24 kwietnia, wtedy kiedy powstanie się odbyło, a nie powinno się je obchodzić w każdą niedzielę wielkanocną. Ale no, w takim układzie trzeba by 24 kwietnia ogłosić świętem narodowym, bo wiadomo, że obchody jakiejś rocznicy, które są zapowiedziane z wielką pompą i taką pompą mają się odbyć, muszą być w dzień wolny od pracy. Takie obchody w dzień roboczy straciłyby sens i państwo, ustawodawca irlandzki zdecydował, że oficjalne obchody będą zawsze w niedzielę wielkanocną i to bardzo nie podoba się Magaremu. Już tutaj, mówiąc kolokwialnie, czepia się takich szczegółów, ale właśnie to jest zaskakujące, że podważa ten mit powstania wielkanocnego, łączy go bezpośrednio z późniejszą terrorystyczną działalnością IRA i kolejnych jej wcieleń, aż do tej najnowszej, nowej IRA, która stoi za zabójstwem dziennikarki Mliry Maki.
No przy okazji zabójstwa tego tragicznego zdarzenia z Derry, Tomku, warto powiedzieć, bo ty jesteś szczególnie wyczulony na różne krajobrazy, różne piękne gry światłocieniem. No i okazało się, że a propos Mliry Maki, również taka pamiątka powstała a propos jej pamięci pod niebem Dublina.
Wspominaliśmy niedawno o dosyć obrzydliwych bohomazach, które pojawiły się w Derry, takie pro-IRA, że konfidenci zostaną zastrzeleni albo że IRA pozostanie tu na zawsze i tego typu napisy. Artyści postanowili wziąć sprawy w swoje ręce i dać jakąś przeciwwagę dla tych napisów odręcznych na murach i powstał bardzo interesujący, ciekawy mural autorstwa dublińskiej artystki Emmy Blake, który przedstawia zabitą dziennikarkę i jest ten mural w wysokości około 2 metrów, takie z profilu rysunek jest. To jest przedstawienie zdjęcia tragicznie zabitej Mliry Maki i ten powstał ten mural w Belfaście i przechodnie mogą go oglądać.
Tomasz Szustek, Przegląd Prasy. Za chwilę po dżinglu, panie i panowie, Przegląd Prasy polskojęzycznej, ponieważ nasz prezes Krzysztof Skowroński twierdzi, że prasa irlandzka jak najbardziej, natomiast od czasu do czasu też zwracać na to, o czym pisze się w gazetach, czasopismach polskojęzycznych pod niebem Irlandii. Studio Dublin, Tomasz Ibranowski, Tomasz Szustek przy konsolecie, Paweł Dany-Chodyna. piątkową porą 10 maja. Tomasz Szustek jeszcze powróci, bo dzisiaj inne od innych. Kalendarium Studia Dublin w Radiu Wnet. Studio Dublin. Wieści ze Szmaragdowej Wyspy zaprasza Tomasz Wybranowski. Każdy piątek, Radio Wnet. Przed chwilą przegląd prasy irlandzkiej i Tomasz Szustek, a ja tym razem na warsztat biorę czasopisma polskojęzyczne, które ukazują się na Szmaragdowej Wyspie. I tak, Przemysław Zgudka, redaktor dwutygodnika, Nasz Głos albo NG24, pod takim loginem można znaleźć w cyberprzestrzeni serwis internetowy tego dwutygodnika. Powraca do tematu bezkarnych młodocianych. Okazuje się, że tysiące młodych przestępców nie zostało ukaranych za swoje czyny w Republice Irlandii, a skandal z niekaraniem młodocianych przestępców odbija się coraz większą czkawką na wyspie, bo nie dość, że kilka tysięcy niepełnoletnich bandziorów nie otrzymało kary, to jeszcze ponad połowa z nich wróciła na drogę przestępstwa. Irlandzka policja, garda, po raz kolejny bije się w piersi, ale jak twierdzą zainteresowani, czyli społeczeństwo irlandzkie, co z tego? Na Zielonej Wyspie młodociani kryminaliści podlegają pod Juvenile Diversion Program. Jeśli jest to pierwszy raz, część sprawców otrzymuje szansę wyrządzenia zadośćuczynienia. Co może to oznaczać? A może być to zarówno przeproszenie ofiary, jak i zwyczajna zmiana stylu życia. W ten sposób młodzi gniewni mają być chronieni przed wejściem na drogę występku. Jak jednak pisze Przemysław Zgudka, jak się okazuje, byli chronieni przede wszystkim przed aspektem resocjalizacyjnym. I tych młodocianych przestępców jest prawie 3,5 tysiąca, bo uniknęli jakiejkolwiek kary. Większość tego typu czynów była wybrykami chuligańskimi, uszkodzeniami mienia bądź pobiciami. Trafiały się jednak zarzuty jeszcze poważniejsze, takie jak groźba pozbawienia życia, włamania z bronią w ręku, głównie z użyciem noża i napaści na tle seksualnym czy gwałty. Jak twierdzą funkcjonariusze gardy, zawiódł przede wszystkim czynnik ludzki. Wielu funkcjonariuszy nie przyłożyło się wystarczająco do powierzonych im zadań. Również przesiadka na komputerowy system Pulse w 2010 roku, to do tej pory odbija się czkawką, o czym z Tomaszem Szustkiem mówiliśmy kilka tygodni temu w studiu Dublin, wprowadziła w programie technicznym chaos. Tyle z dwutygodnika Nasz Głos. Szeleszczę, odkładam. No i teraz na pierwszej stronie najnowszego majowego wydania miesięcznika MIR, magazyn informacyjno-rozrywkowy, rozszyfrowuje ten skrót, bije wielki tytuł na pierwszej stronie. 24 maja 2019 roku, irlandzkie wybory lokalne. Mieszkamy, pracujemy i głosujemy. Przypominam, 24 maja irlandzkie wybory samorządowe. Duży artykuł na stronie 19, ale okazuje się, że ci wszyscy, którzy chcieliby pójść do wyborów lokalnych, już nie mogą tego uczynić, ponieważ można się było zarejestrować do 7 maja tegoż roku. Jak twierdzą osoby, które organizowały akcję informacyjną, 24 maja odbędą się irlandzkie wybory do samorządów lokalnych oraz wybory do Parlamentu Europejskiego i Polacy mieszkający w Irlandii mają prawo do głosowania w obu przedsięwzięciach, niezależnie czy posiadają irlandzkie obywatelstwo czy polskie. Natomiast można to było uczynić do 7 maja, czyli 15 dni przed terminem wyborów. Cóż, z doświadczenia wiem, że niestety Polacy na Szmaragdowej Wyspie, czy to Republika Irlandii, czy Ulster, czyli Irlandia Północna, nie kwapią się przesadnie do tego, aby decydować o tym, kto w lokalnych gremiach samorządowych na Szmaragdowej Wyspie będzie rządził. Generalnie mówi się o nas, że jesteśmy dobrymi pracownikami, jesteśmy wspaniałymi ludźmi, natomiast w ogóle unikamy takich poważniejszych tematów jak współuczestniczenie w życiu politycznym, społecznym, kulturalnym czy gospodarczym, chociaż jeszcze na niwie kultury, jeszcze jako tako wypadamy dobrze. I taka kuriozalna historia, o której piszą reporterzy dziennikarze miesięcznika, polskojęzycznego miesięcznika MIR. Klient zgłosił policji złą jakość marihuany. To istne kuriozum. Na posterunku policji Kilmain w Dublinie zgłosił się mężczyzna ze skargą dotyczącą złej jakości zakupionej marihuany. Skargę przyjęto, a następnie mężczyznę aresztowano. Mężczyzna był oburzony, że towar nie spełniał jego oczekiwań. Paczuszkę kupił za 10 euro. Sprawa trafiła do lokalnego sądu, gdzie stwierdzono, iż jego działanie jest całkowicie pozbawione logiki, a powód to właśnie nadużywanie substancji odurzających. Mężczyzna cierpi na pewnego rodzaju psychozę. Wcześniej na posterunek zgłaszali się już tacy klienci. Niedawno, i o tym też mówiliśmy w studiu Dublin, pewna pani skarżyła się, że zamiast kokainy dostała brązowy cukier. No cóż, można i tak, panie i panowie. I jeszcze dwie informacje kulturalne, bo jutro w sobotę w Dublinie, a 12 maja w niedzielę Renata Przemek Trio, nasza wspaniała piosenkarka, pojawi się na dwóch koncertach. Przypomnę, że koncert jutrzejszy w sobotę w Dublinie w klubie 39 na 40 przy 40 Aranki, to niedaleko studia 37, niespełna 300 metrów w linii prostej. Natomiast w Belfaście Renata Przemek ze swoimi muzykami pojawi się w Strand Arts Center przy Hollywood Road. Natomiast dużymi krokami zbliża się Polska Noc Kabaretowa Anno Domini 2019. Pojawi się m.in. kabaret Skeczów Męczących, kabaret K2, kabaret Nowaki, Igor Kwiatkowski i Ireneusz Krosny. To wszystko w Dublinie, w Teatrze The Helix 21 listopada 2019 roku. A zakończę jeszcze dwoma cytatami z rubryki W obie strony. To autorskie komentarze znanego pisarza Piotra Czerwińskiego, który osiadł na Szmaragdowej Wyspie. A ta rubryka w miesięczniku Mir nosi nazwę W subiektywie, czyli opowieści dziwnej treści Czerwińskiego. No i teraz powrót do Wielkanocy. Piotr Czerwiński pisze, a teraz jadziem. Wielkanoc potrafi fenomenalnie zaskakiwać w dziedzinie pogody. 6 lat temu w Polsce była wielkanocna ścierżyca, a w tym roku pańskim mieliśmy w Irlandii wielkanocne lato, jak na irlandzkie warunki, oczywiście przez co należy rozumieć, że temperatura osiągnęła zawrotny wynik całych 19 stopni. Sprzedawcy lodów osiągnęli stan finansowej nirwany. I jeszcze o jednym fenomenie, o którym donosi w swojej rubryce w subiektywie, czyli opowieści dziwnej treści Czerwińskiego, czytamy. Inny fenomen, jaki zaobserwowałem, polega na tym, że wraz ze zniesieniem prohibicji zniknął szał na wielkopiątkowe chlanie. W czwartkowy wieczór nie było szturmu na sklepy, w piątek zaś jakoś nie widziałem, żeby tłumy okupowały każdy bar w mieście. Wyobrażałem sobie, że ujrzę w Dublinie sceny przypominające zniesienie amerykańskiej prohibicji w 1933 roku i wszyscy będą chodzili urąbani jak Messerschmitt, a tu guzik. Wygląda na to, że wystarczy czegoś zakazać, by stało się popularne, a w przeciwnym razie wieje nudą. Ta aluzja do tego, że w tym roku po raz pierwszy nie było prohibicji w Wielki Piątek. Ta wieloletnia tradycja sprawiła, że mimo tego, że można było legalnie serwować alkohol w restauracjach, pubach, barach oraz sprzedawać w sklepach, no to wielu restauratorów, wielu właścicieli pubów w Irlandii i tak mieli te puby, bary zamknięte, co świadczy o tym, że nie tak do końca to zaświadczenie w Irlandii idzie w kierunku tak, jak opiewają to media liberalne. Był to przegląd prasy, część druga, tym razem prasy polskojęzycznej, gdzie m.in. opowiadałem o tekstach zawartych w najnowszym dwutygodniku Nasz Głos oraz w najnowszym majowym miesięczniku Mir, czyli magazyn informacyjno-rozrywkowy.